Podcast Radia Poznań. Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuka i Jacek Butlewski.
Dzisiaj w dynastiach brat Władysława Warneńczyka, o którym mówiliśmy dwa tygodnie temu, Kazimierz, nawiązujący swoim imieniem do wielkiego władcy jeszcze z epoki piastowskiej, Kazimierz Jagiellończyk, to jego przydomek osadza go jeszcze bardziej w tej dynastii, która się rozpoczęła całkiem niedawno, patrząc z jego perspektywy, brat, który czekał na swojego brata, można powiedzieć. Czekał, z tego co pamiętam, 3 lata.
No, ale on też udawał czekanie. Kazimierz Jagiellończyk to jest jeden z największych talentów, może jeden z największych królów. Przypominam, że właściwie wielka polityka dynastyczna to się zaczęła na Kazimierzu Jagiellończyków, Jagiellońska, ale to znaczy w ogóle, bo drugi taki nie mieliśmy, i skończyła na nim. Potem już takiego horyzontu dynastycznego, jak za Kazimierza Jagiellończyka, nie było, co wynikało z prostego, naturalnego, biologicznego faktu. On, ożeniony z Elżbietą Rakuską, czyli austriacką, czyli Habsburżanką, miał 11 dzieci, które przeżyły i osiągnęły przynajmniej młodzieńczy wiek. Miał 6 córek i 5 synów. I już tylko, gdyby zbudować syntezę jego rządów, opowieść, jak on gospodarował swoimi dziećmi, jest opowieścią o polityce dynastycznej, nieznanej w podręcznikach i może nawet nieuświadamianej przez wielu Polaków. No bo gdyby tak szybko wymienić, za kogo on wydał córki, no to bardzo proszę, za Wittelsbacha, za Hohenzollerna, za Gryfite, czyli za tego tutaj księcia pomorskiego, to zawsze oni byli ważni. Za Hohenzollerna, to mamy Wittelsbacha, Wettina, Hohenzollerna, Gryfita i za Piasta.
Same ważne domy.
I za Piasta, tak, i za Piasta. Mimo, że ten Piast, książę Cieszyński, był naprawdę już zniemczony. On był właściwie Niemcem, no ale Piastowie od pewnego już czasu byli Niemcami. Już właśnie polskich linii piastowskich nie były, bo były 2 linie piastowskie polskie, jak mówiono później, znaczy ta linia kaliska i ta linia poznańska. A wszystkie inne śląskie, których akurat było dużo, były zniemczone. Ale jak zwał, tak zwał, to byli jednak Piastowie. No i teraz, bardzo proszę, on ma synów i to nie jednego. No, mało który ojciec może się pochwalić 5 synami. Przypominam, że to jest właśnie znowu Władysław, potem jest Olbracht, no i tam jest pierwszy kardynał, właśnie drugi kardynał po Oleśnickim, to jest ten Ferdynand, jest Kazimierz, święty Kazimierz, ten nie był na tronie, no i jest Zygmunt Stary, to jest jego syn, przypominam. No więc mając takie karty, 11 kart, to on zaczyna wielką grę, ale zaczyna ją bardzo sprytnie. Zderza się z Oleśnickim i to jest takie zderzenie, które dobrze mówi i o jednym, i o drugim, bo oni się zderzają w 2 sprawach. Kazimierz czeka, ponieważ jemu zależy na tym, żeby zachować pewną Litwę. On nadal nie wie, jak to się skończy. Litwa jest dla niego pewna, więc tak się nie spieszy. Tak się nie spieszy. On się umacnia. On raczej chce, żeby Oleśnicki go prosił. Oleśnicki go prosi o to, żeby on przyjął tę koronę. Ale ta rozgrywka o tym, jak ma być urządzona Litwa wobec Polski, Polska wobec Litwy, naprawdę jest bardzo ciekawa. Raz, wydaje się, że jest lepiej, jeśli mamy prostą unię personalną, czyli król Polski jest jednocześnie wielkim księciem litewskim. A raz wydaje się, że lepiej będzie, ale z punktu widzenia dynastycznego. Tak się Jagiellonom wydaje. Oleśnickiemu przeważnie się tak nie wydaje, że lepiej będzie, jeśli jednak jeden będzie z synów wielkim księciem litewskim, a drugi będzie królem polskim. Jak najstarszy staje się królem czeskim, to już w skrócie mówmy, że będziemy mieli swojego na tronie czeskim, no to robi się sytuacja taka, że właściwie 3 trony mamy i co z tymi 3 zrobić?
Dynastie.
Dla nas to wszystko dzisiaj może są rzeczy abstrakcyjne, a na pewno trudne do wyjaśnienia, ale przypominam, tak naprawdę polityka europejska podówczesna była grą pomiędzy domami panującymi. To domy panujące, Habsburgowie, Luksemburgowie wcześniej, bo Habsburgowie właśnie po nich przejęli sukcesję. Oni stale łączą się z różnymi rodzinami Rzeszy, myślą o tym, jakby tutaj zapewnić sukcesję, czyli zapewnić trony. I wydaje się, że Kazimierz Jagiellończyk jest tutaj graczem pierwszorzędnym. No ale on przede wszystkim dla nas kojarzy się z czym innym, bo to jest człowiek, który zrobił coś bardzo ważnego i nawet nie jestem pewien, czy my mamy świadomość tego. Bo oczywiście wiemy, że on odzyskał po wojnie, która się niefortunnie zaczęła i nie wskazywała na jego wielkie talenty wojenne. No bo ta wojna 13-letnia zaczęła się od Chojnic. Zresztą Chojnice i Malbork to były dwa miasta pod zwierzchnictwem krzyżackim, czyli leżące w państwie krzyżackim, które nie występowały przeciwko krzyżakom. Wszystkie inne miasta, łącznie z tymi najmniejszymi i tymi, gdzie były twierdze krzyżackie, jak tam Człuchów, występowały za tym, aby Rzeczpospolita inkorporowała, wcieliła ziemię zakonu krzyżackiego. No więc wydawało się, że ta wojna będzie łatwa, okazała się trudniejsza niż myślano, ale z jednego powodu, który jest bardzo ciekawy. Takiego oto, że to już nie było polskie rycerstwo pod Chojnicami. Pomiędzy tą wojną a Warną, a zwłaszcza Grunwaldem, Grunwald to jest niby ojciec, wiele upłynęło czasu. To już jest po przywilejach na minem kaptywami. Rycerstwo staje się ziemiaństwem. To się zaczyna pospolite ruszenie. Okazuje się, że krzyżacy ulegają tym samym procesom ogólnoeuropejskim, bo tak naprawdę w wojnie 13-letniej po obu stronach zaczynają walczyć wojska zaciężne, czyli najemne, no kondotierzy. Jedni i drudzy muszą mieć pieniądze. I teraz pytanie, kto ma tych pieniędzy więcej. Na początku nie było jasne, ale miasta pruskie, przypominam pruskie, z większością niemiecką, właściwie można by powiedzieć niemieckie z naszego punktu widzenia dzisiaj, zrzucają się, co sprawia, że no, poza tym, że Piotrowi Duninowi, jednemu z wodzów, udaje się wygrać pod Żarnowcem, to Jagiellończyk ma więcej pieniędzy niż krzyżacy, o wiele więcej. O tyle więcej, że może wkroczyć do Malborka. On ten Malbork zajmuje, co nie udało się Jagiellowi Witoldowi, to udaje się Kazimierzowi Jagiellończykowi. Ale potem następuje coś, co jest arcyważne i co genialnie o nim świadczy. Bo niby miał to być akt inkorporacji. On rzeczywiście taki akt ogłosił, ale w istocie to nie była inkorporacja, bo on nie zmienił ustroju wewnętrznego, gospodarczego i społecznego. Tam różne towarzystwa, związki, tam takie, siakie, owakie, już miasta całkiem nieźle się rozwijały. Więc on to wszystko z całym dobrodziejstwem inwentarza włączył do Rzeczpospolitej, nie zmieniając. Inkorporacja nam się kojarzy z czymś takim, że przejmujemy i zmieniamy administrację. On administrację nie zmienił. I nie wiem, ilu z nas, nie będących historykami, ilu z naszych rodaków, mogłoby wpaść na to, że Rzeczpospolita Obojga Narodów nie składała się z Litwy i Polski, tylko składała się odtąd z Litwy, Polski i Prus Królewskich. I Prus Królewskich, które były trzecią częścią niemiecką i to częścią, która pod względem gospodarczym ważyła, no bo cały handel tak naprawdę, ten przynoszący największe profity wówczas, odbywał się Wisłą i Gdańskiem. Wobec tego przejęcie tych Prus Królewskich, które poza wszystkim wnosiły kapitalną lwią część podatków do Skarbu Królewskiego. To nie był zły pomysł, to był dobry pomysł. Właściwie inkorporacja nastąpiła dopiero wtedy, kiedy na mocy Unii Lubelskiej połączono wszystko, no bo połączono Litwę z koroną i jednocześnie na tej samej zasadzie włączono jakby do tego organizmu Prusy Królewskie. Ale o tym trzeba pamiętać. Polska odzyskała siłę gospodarczą także za Jagiellończyka, dlatego że on włączył ujście Wisły i że ten obszar stał się potem motorem napędowym gospodarki polskiej.
Rzeka nie tylko w Polsce decydowała o rozwoju gospodarczym, bo tak było w Stanach Zjednoczonych także, Mississippi chociaż.
Wszędzie właściwie i on to dobrze wykorzystał. Oczywiście on też musiał się jakoś ustawiać dynastycznie, no bo powtarzam, ta gra na tylu tronach była dosyć wyczerpująca, a on musiał mieć za sobą stronnictwo, zawsze to lepiej mieć jakąś partię w Polsce, zwłaszcza, że był już przecież królem Polski, chociaż jak wiadomo, kto był na Wawelu, wie, że on nawet po śmierci kazał utrzymać niektóre takie elementy architektoniczne wschodnie i ta kaplica, w której złożono Kazimierza Jagiellończyka, no wygląda na taką trochę prawosławną. Przepraszam za to zbyt daleko idące uproszczenie, ale on przez cały czas o to dbał i ta jego dbałość, ta równowaga pomiędzy polityką społeczną, gospodarczą, dynastyczną naprawdę może imponować, chociaż trzeba wyraźnie dodać, że to za Kazimierza Jagiellończyka z powodu przywilejów nieszawskich, potem o tych przywilejach nieszawskich habilitacje pisano, książki. Znowu zmienił się ustrój Rzeczpospolitej. Ona właściwie stawała się Rzeczpospolitą, no bo teraz już król nie mógł zwołać rycerstwa, czytaj szlachty, bo to byli właśnie potomkowie już rycerzy. Musimy pamiętać o tym, o czym często zapominamy, że to są generacje. To byli często wnukowie rycerzy, ale już gospodarujący na ziemi, tam oni szable nosili. Ale było wiadomo, że wojny będą rozgrywane siłami wojsk zaciężnych, a to pospolite ruszenie będzie na dokładkę. Ale musiał się zobowiązać król i się do tego zobowiązał, że on nie będzie bez uprzedzenia, bez zgody wyrażonej na sejmikach powoływać szlachty w celach wojennych, nawet w takich celach. Proszę zobaczyć, w ten sposób tworzy się stan, już wyraźny stan rycerski. Już trochę mieszczaństwa widać. Szkoda, że potem ten rozwój mieszczaństwa został zatrzymany. Ale kształtuje się sejm, sejmik. Już mamy te dla Wielkopolski, mamy te dla Małopolski, mamy ten w Piotrkowie Trybunalskim dla jednej części i dla drugiej.
Dynastie.
Czyli takie nowoczesne czasy się
tak, zrobiły. Tak, już, to już wychodzimy ze średniowiecza. No i dobrze, że pod przewodem takiego króla, oczywiście, że jak o każdym można mówić o nim różnie, bo są tacy, którzy uważają, jak Stanisław Mackiewicz, i nie kryję, że ja raczej jestem bliżej Mackiewicza niż kogokolwiek, że to był prawdziwie wielki król. Że jeśli był wielki Kazimierz, no to ten zasłużył na to miano, Jagiellończyk.
A nie jest doceniany stopniu, tak bardzo w pamięci.
No bo się ci Jagiellończycy wszyscy mylą, no jest Władysław, tutaj czwarty, tu trzeci, tu drugi, prawda?
Co do Olbrachta jest zgoda, że był takim sobie królem, ale no, w przypadku Jagiellończyka jednak mamy większą postać.
No tak, ale na przykład jeden z tych jego synów, ten król, no Władysław, nawiasem mówiąc, ten król Bene, to on, Bene, czyli dobrze, na wszystko się zgadzał, no to nie jest tak, niestety, nie wiem jak to lepiej nazwać, że syn wybitnego ojca ma gwarantowaną wybitność. Często jest właśnie odwrotnie i to wiemy, dotyczy karier w przemyśle, w biznesie, karier rodzinnych, gdzie często syna, zwłaszcza wnuk, już tylko marnuje to, co dziadek naskładał. No tutaj też trochę tak było. Wydawało się, że losy Jagiellonów rysują się świetnie, ale jeśli ci, którzy są przeciwnego zdania niż Mackiewicz, twierdzą, że polityka dynastyczna Kazimierza Jagiellończyka była mocno na wyrost. Polska nie było stać na takie horyzonty, żeby śledzić jednocześnie tron węgierski, czeski, to był Maciej Korwin najpierw, tam był Jerzy z Podjebradu, że tam te następstwa, sukcesje, że to się wszystko tak pomieszało, że nie byliśmy w stanie z tego lepiej wyjść, niż wyszliśmy, chociaż z drugiej strony, no przecież każdy z nas, jak myśli o jakimś okresie wspaniałości Rzeczpospolitej, tak jak Szkoła Krakowska myślała na przykład, no to ona się wiąże z ostatnimi Jagiellonami, że za ostatnich Jagiellonów, ale przypominam, że Zygmunt Stary to nie jest odległy od Kazimierza Jagiellończyka, bo to jest jego syn. Wobec tego Kazimierz Jagiellończyk to już jest ta epoka świetności Rzeczpospolitej, to jest państwo już bardzo duże. Przypominam, Prusy królewskie robią różnicę i o tym warto pamiętać. One robią różnicę. Potem wydaje się, że Kurlandia może zrobić, o czym być może będziemy mówić innym razem, różnicę, bo my przejmujemy przecież hołd lenny od Hohenzollerna, który jest siostrzeńcem Zygmunta Starego, powtarzam, siostrzeńcem. Wobec tego wszystko to się zamyka w małych granicach. I niesłusznie niektórzy uważają, że ten hołd to był jakiś straszliwy błąd, bo powinniśmy zająć, a nie pozwalać składać hołd lenny. Ledno było wtedy z punktu widzenia gospodarczego lepszym rozwiązaniem niż prosta inkorporacja, bo najzwyczajniej brakowało administracji. To nie jest takie proste. Przejąć administrację nad dużym terenem, który ma swoje interesy, swoje szlaki handlowe, swoich kupców i tak dalej, i tak dalej. To nam tak łatwo powiedzieć, trzeba było inkorporować. No, siostrzeńca, który w dodatku rozwalił zakon krzyżacki. No bo rozwalił, bo na pół przedzielił. On, który był wielkim mistrzem, no to trudno sobie większą herezję wyobrazić. No ale to już jest ostatni syn Kazimierza Jagiellończyka. Mówiąc o Kazimierzu Jagiellończyku, chciałbym jednak podkreślić, że warto myśleć o nim jako o naprawdę wybitnym królu. Nie tak dużo ich mieliśmy. Raczej bardzo niedużo, powiedzmy sobie szczerze. Nie bardzo się oni nam udawali, no bo wiemy, jak to się skończyło i potem mamy te dynastie, które właściwie nic nie wnoszą, tylko wpadamy w taki dryf, w takie powtarzające się upadanie Polski i z tych upadków się podnosimy i znowu upadamy, aż za którymś razem już się nie podnosimy.
Panie profesorze, pytanie na koniec. Kto przejmuje po Kazimierzu, po tym wielkim władcy, koronę polską?
No, przyjmuje Jan Olbracht, ale tutaj trzeba zawsze wiedzieć, pamiętać. No, ja wiem, że to wszystko trudne. Dynastia to jest zawsze rozgałęzienia, ramifikacje. Trzeba pamiętać, że nie sprawdza się najstarszy syn Władysław, który jest do pewnego czasu królem czeskim. Potem on ma syna Ludwika. To są dalsze dzieje Jagiellonów, które się urywają tam na Węgrzech, na Ludwiku, który ginie w bitwie pod Mohaczem. Natomiast w Polsce jest sytuacja taka, że mamy Olbrachta, za króla Olbrachta wyginęła szlachta i Aleksandra. I tutaj też następuje coś, nad czym ciężko pracował Kazimierz. On uważał, że będzie dobrze, jeśli Aleksander będzie wielkim księciem litewskim w sytuacji, kiedy jego brat będzie królem polskim. Więc granie nawet takim argumentem, że raz mamy Unię personalną, a raz takiej Unii nie mamy. Mamy Związek Państw. Ten Związek Państw dwóch z dwoma władcami jest nieraz dla polityki Kazimierza Jagiellończyka korzystniejszy, no bo on zawsze daje gwarancję, że Litwa może się samodzielnie o coś upomnieć, występuje jako podmiot. Przypominam, że to jest wciąż okres przed Unią Realną, czyli Unią Lubelską. I jeśli by tak na to spojrzeć od Unii Krewskiej przez Chorodelską, no to jest takie zacieśnianie i oddalanie się. No, zacieśnianie i oddalanie się, no, aż do Unii Lubelskiej.
Dynastie.
Gdyby pan decydował o tym, kto powinien znaleźć się na banknocie 1000-złotowym, a jest dyskusja, mówi się o tym, że Jadwiga powinna być, to czy wskazałby pan właśnie naszego Władysława Jagiellończyka?
Ja właśnie nie wiem, czy w ogóle królowie powinni być, bo teraz jest taka teoria na osobną dyskusję, czy to jest dobrze, że my wybieramy królów. No, polityka historyczna takie cuda robi, że niektórzy uważają, że na przykład Churchill nie powinien być na żadnym banknocie, ani nigdzie na żadnym upamiętnieniu, bo on był imperialistą, no bo w Afryce różne rzeczy robił, zanim został premierem. Ja przypominam, że po zwycięskiej wojnie Churchill przegrał wybory. Więc polityka jest nieobliczalna. I raptem od człowieka uwielbianego przeszedł do człowieka, który mógł się czuć poniżany, mógł się czuć zniesmaczony tym, co się stało. Stalin zresztą nie mógł zrozumieć, jak można było nie wybrać Churchilla, że demokracja jest nic nie warta, skoro nie wybrano Churchilla. No więc nie wiem, którego. No, ja bym z pewnych powodów, jeśli by wziąć pod uwagę, którego króla, to jest ważny argument, ceniło dwóch ludzi, których ja bardzo cenię. Józef Piłsudski i Michał Bobrzyński. Rzecz ciekawa, że Michał Bobrzyński i Józef Piłsudski cenili jednego i tego samego króla i mieli jego wizerunek nad biurkiem. To był Stefan Batory. Tylko ja nie wiem, czy Stefan Batory z różnych powodów, niech każdy zgadnie jakich, może być tak na tym banknocie. No, nie zostawił dynastii po sobie żadnej. Był takim przypadkiem jednorazowym, można by powiedzieć. A w dodatku niektórym nie pasowało przez całe wieki na przykład to, co niesłusznie, że on po polsku nie mówił. Wcale nie jest pewnie, czy Kazimierz Jagiellończyk mówił po polsku, nawiasem mówiąc. To jak już w tę stronę idziemy, to się zaczynają różne dziać historie. I dlatego są różne powody, dla których kiedyś mówiono, że Batory nie ma szans, bo on jakiś siedmiogrodzki, my byśmy chcieli. No ciekawe, że nie mamy nic przeciwko Jagiellonom, którzy nie tak często się w końcu łączyli z Piastami, a Piastowie, jak wiadomo, też nie wszyscy nadają się na to, żeby dzisiaj krzewić takie proste prawdy patriotyczne, bo to historia jest zbyt skomplikowana, więc...
Niektórzy wręcz nie zasłużyli na to, żeby na banknocie się znaleźć.
Ja myślę, no Kazimierz Jagiellończyk, gdybym ja miał na przykład wybierać trzech najlepszych królów, czy władców w ogóle, to ja bym niewątpliwie Kazimierza Jagiellończyka wybrał. To jest lepsza formuła trzech, czterech najlepszych, prawda? No bo to wtedy możemy powiedzieć, że ja na przykład bardzo cenię Kazimierza Odnowiciela. Uważam, że to drugi raz Polska się zaczęła za Kazimierza Odnowiciela. Jedyny pomnik Kazimierza Odnowiciela jest w Powiedziskach. Bolesław Krzywousty ma nieprawdopodobne zasługi, chociaż nie jest królem. No, Chrobry, no to wiadomo, to Polska imperialna. No i tutaj musiałbym wymienić Jagiełę. To też jest ta grupa papabili. Jeden z nich mógłby wygrać. No i niewątpliwie Kazimierz Jagiellończyk. Na pewno nie Olbracht, nie Aleksander. No i nie ci, których nie wymieniłem. Nie Mieszko II, choć świetnie wykształcony. Ci na pewno nie, ale spośród tych, no to by trzeba wtedy uzasadniać. Przypominam tylko i niech to może będzie puenta, że dla całej szkoły krakowskiej właściwie i dla Piłsudskiego, którzy cenili przede wszystkim sprawczość, to znaczy taki rodzaj pozytywnej władczości, no to bohaterem był jednak Stefan Batory, który umiał przełamać opór, który jednocześnie był dosyć powściągliwy, no i nie był w niczym, ale to w niczym podobny do Zygmunta Augusta, który może i miał szansę być najlepszym królem, bo byliśmy wtedy pięknym państwem, ale słusznie o nim mówiono, że to Hamlet naszych dziejów, że on nie umie podjąć decyzji, stanąć po stronie reformacji, przeciw reformacji, po stronie magnaterii, przeciw magnaterii, po stronie ruchu egzekucyjnego, przeciw ruchowi egzekucyjnemu. Taki on był i dlatego na pewno bym nie wskazał Zygmunta Augusta.
Ale pewnie Zygmunt August i na pewno Stefan Batory pojawią się w naszym cyklu Dynastie. No nie możemy ich przecież ominąć.
Nie możemy.
Bardzo dziękuję, Waldemar Łazuga. Profesor Waldemar Łazuga był naszym gościem. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.